czcigodny Ojcze, czas na radosne Alleluja.
Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą, kto nam odsumie kamień od wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Idźcie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu, Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo bardzo się bały. Oto słowo Pańskie.
Jedno z najradośniejszych moich wspomnień z czasów służby ministranckiej w mojej rodzinnej parafii związanych jest właśnie z liturgią Wigilii Paschalnej. Wiąże się ze stawem komentarzy liturgicznych, bo tak to było, że jak wprowadzano te wszystkie zmiany, no to wymyślono, że trzeba wszystko skomentować. No i mój proboszcz, ksiądz prałat, też był takim w dekanacie wprowadzaczem liturgii tej posoborowej. Jeździł i uczył księży z różnych parafii, tych starszych, uczył ich, jak to powinno wszystko wyglądać. Więc starał się o to, żeby w jego parafii, w Oleśnie, żeby ta liturgia też była jak najpiękniejsza. No więc zakupił książkę, która przez długie, długie lata służyła jako źródło komentarzy do liturgii. Każde czytanie, właściwie każdy krok kapłana był obficie komentowany przez komentatora liturgicznego. Próba zmiany tych komentarzy przez długie, długie lata kończyła się takim sakramentalnym, bo zawsze tak było. Nikt nie ważył się tego zmienić. Wigilia Paschalna, i tego ksiądz proboszcz jakoś chyba nie doczytał, bo czerwonymi literami jest, jak W stoi napisane w mszale, że Wigilia Paschalna musi, nie może, czy powinna, tylko musi się zacząć po zachodzie słońca. Powinna się tą Wigilię odprawiać w nocy. To jest jedyne miejsce w mszale, kiedy jest użyte to słowo musi. U nas natomiast zawsze ta Wigilia rozpoczynała się już o godzinie 18, albo ludzie nie przyjdą, bo będzie długo, bo później będą musieli po nocy wracać. Jakby przez te kilka miesięcy od Bożego Narodzenia wszyscy zapominali, że na pasterkę też o północy idą, jeszcze w ciemną, zimową noc później wracają. Tak więc ta liturgia zawsze o 18 się rozpoczynała wtedy, gdy słońce dopiero powolutku zaczynało myśleć o tym, że pora zachodzić. Tak więc, gdy to zachodzące wiosenne słońce świeciło w okna kościoła z całą swoją wiosenną mocą, wtedy komentator, oczywiście pouczony przez księdza proboszcza, jak ma czytać, że po dwa wyrazy, żeby wszyscy usłyszeli. Komentator z takim wielkim przejęciem rozpoczynał komentarz. Mówił tak. Na dworze zapadła już noc. I w tym momencie mogę powiedzieć tak, że wszyscy starsi ministranci dosłownie musieli powstrzymywać śmiech. Co roku czekaliśmy wręcz na ten jeden moment, na ten komentarz i z dziką radością po prostu nasze gęby rozjaśniały się wiosennym, wielkanocnym uśmiechem. I choć z dziką radością wspominam także ten nieprzystający kompletnie do rzeczywistości, do tego, co się działo wokół nas komentarz, to jednak siedząc nad tym dzisiejszym kazaniem w przerwie między siedzeniem w konfesjonale, pomyślałem, że w jakiś sposób te słowa mówiły coś jednak, jakąś prawdę o otaczającej nas rzeczywistości. Może należałoby te słowa opanujących na dworze nocy, mroku, może trzeba by było je wziąć pod uwagę, przeczytać bardziej symbolicznie, czy nawet wręcz proroczo. Bo przecież tam, gdzie człowiek wchodzi w grzech, odwraca się tak naprawdę od światła i wchodzi w ciemność. Wchodzi w mrok, który zniewala, który tak jak każdy inny mrok utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia orientowanie się, gdzie jestem. Uniemożliwia odróżnienie kierunku. Jeśli ktoś dzisiaj, gdy siedzieliście tutaj w ciemności, czekając na procesję, ktoś spróbowałby wyjść, to myślę, że narażałby się na pewno na potknięcie, jeśli nie na jakieś złamanie nogi. Mrok nie pozwala także, ten duchowy, moralny mrok, nie pozwala, a czasami wręcz uniemożliwia odróżnienie dobra i zła. To jest mrok, który budzi lęk o przyszłość, paraliżuje przy podejmowaniu życiowych decyzji. Jeśli tak spojrzymy na te słowa komentatora, to niestety, ale te słowa są aktualne. Tego mroku najdobitniej doświadczają chyba ci, którzy od lat zmagają się z różnego rodzaju uzależnieniami. Oni, jeśli próbują walczyć z nimi, to doskonale wiedzą, co to znaczy żyć w mroku. W zamroczeniu alkoholem, papierosami, narkotykami, pornografią czy internetem. Wiedzą, co to znaczy po omacku próbować wyplątać się z sideł nałogu i wyjść w jakiśkolwiek sposób na prostą. Ale nie trzeba tkwić aż w nałogu, aby żyć w ciemności. To tylko taki skrajny przykład. Czasem na własne życzenie, powolutku, dzień po dniu, rozsnuwamy w swoim życiu, w naszych sercach, ten mrok duchowy przez kłamstwa, oszustwa, niedopowiedzenia, zdrady. Każdy grzech wyobraźmy sobie jako taką jedną nitkę mroku, którą puszczamy jak babie lato. Moralny mrok stanowi przeszkodę w podejmowaniu życiowych zobowiązań i odpowiedzialności. I to nam wyjaśnia, takie spojrzenie wyjaśnia nam, dlaczego tak dzisiaj młodym podjąć decyzję o życiu, o tej drodze, którą Pan Bóg dla nich wybrał. To nam wyjaśnia, dlaczego tak trudno młodym dzisiaj rozeznać swoje życiowe powołanie. Zadecydować, tak, biorę Cię za męża czy za żonę. To nam wyjaśnia, dlaczego tak wielu ucieka przed tymi decyzjami, odkłada je w nieskończoność. To nam też wyjaśnia, dlaczego tak trudno młodym na przykład wytrwać w kapłaństwie. Mrok duchowy, mrok moralny. Wiele razy, ucząc tutaj w liceum, w dwójce, niezliczoną ilość razy słyszałem pytanie młodych ludzi. Proszę księdza, ale czy to na pewno jest ta droga, na której ja będę szczęśliwy? A co jeśli to nie jest ta droga? Żadne odpowiedzi nie były w stanie zaspokoić tego, dać pełni odpowiedzi na to pytanie. Także media, które tak wszechobecne są w naszym życiu, powiedzmy sobie to szczerze, sieją mrok i zamęt w naszych głowach. Konsekwentnie, dzień po dniu, program po programie, godzina za godziną, rozmywają w naszych sercach tą fundamentalną granicę między dobrem a złem. Zwróćcie uwagę, że takie obrazy zła, które jeszcze dosłownie 20 lat temu nie spotkaliśmy ich w telewizji, bo zaraz spotkałyby się z taką ostrą reakcją telewidzów, że to nie wypada, że to jest nie na miejscu, to dzisiaj właściwie te same obrazy przełykamy jak bułka z masłem. Przechodzą bez żadnego echa. A jeśli ktoś się na nie oburzy i nazwie je po imieniu, to zwykle bardzo szybko zostanie obwołany nietolerancyjnym homofobem czy rasistą, że to nie wypada, że to trzeba być tolerancyjnym, bo święta krowa, Bożek tolerancji, musi panować. Bo są i tacy, którzy od domroku się już tak mocno przyzwyczaili, że wydaje się im, że wszystko jest tak, jak powinno być. Siedzą w ciemności i jakoś tam, jak w ciemności siedzimy, to tak nam się wydaje, że te kontury widzimy, mniej więcej się orientujemy. I podobnie z tym życiowym mroku, moralnym. Można siedzieć w grzechu i udawać, że proszę księdza, wszystko jest okej. O co księdzu chodzi? A można naprawdę siedzieć głęboko w ciemności. Każdy, kto wchodzi w ten ich zamknięty, mroczny świat ze światłem prawdy, jest im niewygodny, nie na miejscu. Jaki więc jest dzisiaj stan mojego serca? Jest nim światło czy mrok? Dzisiejszą liturgię rozpoczęło uroczyste wniesienie zapalonego paschału do pogrążonej w ciemności świątyni. Wszyscy, którzy tu jesteśmy, widzieliśmy na własne oczy, jaka jest moc jednego dużego wprawdzie, bo i duży paschał, ale moc jednego płomienia świecy. Ten jeden mały płomień świecy proporcjonalnie do przestrzeni potrafi rozłamać, rozerwać tą zasłonę mroku. Jedna mała świeca, jeden mały płomień wystarczył, żeby te ciemności zalegające w kościele zostały rozerwane. I wszyscy byliśmy dzisiaj świadkami i widzieliśmy na własne oczy, jak ten jeden płomień rozpłynął się, rozlał się po całej świątyni, oświetlając ją niezwykłym, wielkanocnym blaskiem. Ale w liturgii musimy pamiętać o tym, że to, co widzialne, tak naprawdę zawsze opowiada o tym, co jest niewidzialne. Bo tak jak płomień świecy pokonuje ciemności ziemskiej nocy, tak dzisiaj Chrystus zmartwychwstały przez swoją mękę i krzyż wstąpił w mrok grzechu i śmierci, które odebrały już wszelką nadzieję. Wstąpił tam nie po to, żeby tam zostać, ale żeby tak jak ten płomień świecy zanieść tam światło nowego życia. Ta tajemnica uobecnia się dzisiaj, tutaj i teraz, w tej świątyni, w tym zgromadzeniu. Zmartwychwstały Pan przychodzi do serca każdego z nas. Po co? Bo chce to serce rozświetlić swoim światłem. A potem, po uroczystym egzultecie, pieśni opiewającej tą woskową kolumnę, liturgia prowadzi nas przez 7 czytań, które jakby w 7 krokach powoli prowadzą nas z ciemności do światła poranka wielkanocnego. To jest tak troszkę jak gdy w ciemności idzie tata ze swoim dzieckiem. To co robi? Zwykle dodaje mu otuchy, pociesza go, nie bój się, będzie dobrze, za chwilę się ta ciemność skończy, za chwilę dojdziemy do światła. I tak samo Bóg, a właściwie Jego Syn, Chrystus zmartwychwstały, szedł dzisiaj z nami krok po kroku w liturgii słowa. I co mówił? Nie musisz się bać tego świata, mówi Chrystus. Dlaczego? Nie bój się, bo ja ten świat stworzyłem. Jest on piękny i dobry. Nie musisz się bać tej drogi powołania, którą ci dałem w serce. Nawet jeśli wydaje ci się ono być całkowicie pozbawione sensu, tak jak bezsensowna po ludzku była ofiara, którą złożył Abraham ze swojego syna Izaaka. Nie bój się tych, którzy cię zniewalają, bo Bóg jest w stanie nawet wstrzymać morskie otchłanie, bylebyś tylko żył w wolności dziecka Bożego. Nie bój się mojego gniewu, bo on trwa tak naprawdę tylko przez chwilę, a moje miłosierdzie jest naprawdę stokroć od niego większe. Nie bój się swoich pragnień i tęsknot, bo ja potrafię je wszystkie zaspokoić. Nie bój się brzemienia Bożych przekazań, bo to jest moja recepta na Twoje szczęście, nieudawane, prawdziwe. Niech Cię nie trwożą i nie obawię się nawet swoich grzechów. Oto ja, Twój Bóg, zabieram Ci dzisiaj serce skamieniałe i daję Ci serce z ciała, serce nowe, serce, które jest zdolne do miłości. Nie bój się. Ja przyszedłem nie po to, aby Cię potępić za Twoje grzechy, ale żeby dać Ci zbawienie. To dzisiaj mówi do nas Chrystus. Po prostu mówi: synu, córko, kocham Cię. Nie musisz się bać. Te 7 słów otuchy z dzisiejszych czytań znajduje dopełnienie w końcu w słowach anioła, którego spotkały niewiasty przy grobie. I co anioł powiedział? Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał. Nie ma go tu. Nie bójcie się. Chrystus wyprowadza nas dzisiaj z ciemności grzechu i śmierci do światła nowego życia. Wszystko, każdy gest, każde słowo, każdy znak dzisiaj w liturgii chce nam o tym opowiedzieć. Chrystus daje nam nowe życie. Za chwilę będziemy świadkami tego, jak to nowe życie narodzi się w małym Karolku. Na znak tego rodzice przynieśli go w takich zwykłych śpioszkach, w zwykłym ubranku. Ale po chrzcie, na znak tego nowego życia, zwróćcie na to uwagę, zostanie ubrany w biały odświętny strój. To się dokonuje dzisiaj w sercu każdego z nas. Bóg daje nam nowe życie, nowe. Bracia i siostry, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.